Cześć, tutaj Jędrzej Paulus, a to jest podcast dla dewelopera i dla wannabe. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z facetem, który zainspirował mnie do stworzenia tego podcastu. Goszczę go po raz drugi w moim podcaście. W poprzednim odcinku, numer 21, rozmawialiśmy o podstawach programowania. W tym odcinku porozmawiamy o języku Ruby. Jest to chyba największa technologiczna miłość mojego rozmówcy. Język Ruby wywołuje kontrowersje. Niektórzy uważają, że była to moda, a moda, jak wszystko, bardzo szybko przemija. I tu obok, dosłownie kilka kilometrów od mojego domu, mieszka Pyrcaster, czyli poznański podcaster, który z Rubiego uczynił sposób na życie. Porozmawiamy o historii Ruby i Rails. Będziemy rozsądzać, kto korzysta z tych technologii, no i czy rzeczywiście ta technologia jest taka bardzo hipsterska. Krzysztof opowie trochę o wadach i zaletach tego języka. Omówimy rynek pracy, jak uczyć się tych technologii, no i jak wygląda popularność tego języka wśród innych technologii i w ogóle czy jest sens ją poznawać. Poruszymy też wątki technologiczne, czyli porozmawiamy o ekosystemie, konsoli, gemsach, bundlerach. No i z czego się składa Ruby on Rails? Co to w ogóle jest? O wiele więcej będziecie mogli się dowiedzieć, jeśli wejdziecie na kursrubyirails.pl. To jest link do bezpłatnego kursu udostępnionego przez Krzysztofa Kępińskiego. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Krzysztof Kępiński, porozmawiajmy o IT. Póki jeszcze powiesz cześć, to ja ci trochę posłodzę. Drodzy słuchacze, drogie kaczuszki. Krzysiek to jest ta osoba, która spowodowała, że ja zacząłem myśleć o swoim podcaście, o tym, żeby założyć swoją audycję. Krzysiek jako wieloletni programista, człowiek spec od Rubiego, no stwierdził, że on robi coś takiego. Ja posłuchałem, tak mi się to podobało. Również chyba jestem gaduła, tak jak ty, do mikrofonu, że stwierdziłem, że ja też muszę. Ja robię to od trochę innej strony, a Krzysiek, znowu powiem, ty jesteś temu winien, że tutaj jesteśmy, czyli witam Krzyśka Kępińskiego w Developer Wannabe Podcast Live. Cześć Krzyśku.
Cześć wszystkim, cześć Jędrzej. No rozpływam się po prostu, za dużo cukru, ale fajnie, bardzo ci dziękuję za te słowa. No i dzięki za powtórne zaproszenie. Przy pierwszym razie było tylko audio, rozmawialiśmy sobie, nagrywaliśmy, teraz jest dodatkowo jeszcze wideo. Tym bardziej jest mi miło, że mamy okazję tutaj sobie pogadać właśnie jest na antenie tym razem.
Jest nam, ja myślę, że to jest taka fajny moment, kiedy można zrobić jednocześnie i podcast, i zrobić fajny materiał wideo. Ponieważ jesteś taką, no powiem, źródłem wiedzy o Rubim, o tej twojej jednej wielkiej miłości technicznej, technologicznej, o tym, czym się zajmujesz od wielu lat. Propagujesz tę wiedzę, spróbujesz wyjaśnić ludziom, czym jest IT, pomagasz zrozumieć, czym jest IT. No i chwilę wcześniej, kilka miesięcy wcześniej gościłeś u mnie w podcaście, rozmawialiśmy o tym, o podstawach programowania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Krzyśka kręci najbardziej, czyli ta piosenka Kaiser Chiefs, Ruby, 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 Ruby. Podobno ulubiona piosenka każdego programisty Ruby. Krzyśku, floor is yours. Co to jest Ruby? Opowiadaj, nawijaj.
Pewnie, z chęcią. Ruby on Rails, może się jeszcze rozpędziłem, ale sam Ruby to oczywiście język programowania, Ruby on Rails to framework. Robię takie, powiedzmy, rozgraniczenia na samym początku, ponieważ często jest to wymieniane w jednym zdaniu zamiennie wręcz. Może po części jest to uzasadnione, ponieważ język Ruby, pomimo tego, że ma, powiedzmy, szerokie zastosowanie, jest wykorzystywany najbardziej w tym właśnie świadku webowym, głównie stał się znany dzięki frameworkowi Ruby on Rails, więc po części staram się za każdym razem mocno nie krzyczeć, kiedy ktoś używa tego zamiennie, no ale tak, no, mimo wszystko trzeba powiedzieć jasno, że Ruby to język programowania, a Ruby on Rails to framework. No i faktycznie, tak jak tutaj Andrzej powiedziałeś, ja jak gdyby jestem, można powiedzieć, najdłużej oddany właśnie tym technologiom, to jeśli miałbym tak czasowo określić, to chyba przynajmniej 13 lat spędziłem na programowaniu z wykorzystaniem właśnie tych technologii, co jest jak gdyby największą taką częścią mojej zawodowej kariery, powiedzmy. I jeśli miałbym powiedzieć, jak to się stało, to no, stało się to w czasach, kiedy powiedzmy rządziły inne troszkę technologie. Do tworzenia stron internetowych, do programowania webowego używało się głównie PHP, natomiast rządziła też jak gdyby Java w tym drugim obozie, w takich aplikacjach typu enterprise, czyli tworzonych dla biznesu. I no, ja też jak gdyby byłem chcąc jak gdyby tworzyć jakieś właśnie strony internetowe, co mnie najbardziej, można powiedzieć, na ten czas interesowało. Byłem w tym świadku PHP. Mm-hmm. Wówczas PHP to było zupełnie inne PHP niż teraz. Bardziej programy pisane z wykorzystaniem tego PHP przypominały spaghetti i taki antywzorzec tego, jak się powinno tworzyć aplikacje internetowe. Natomiast no, był dostępny. I w momencie, kiedy Ruby on Rails wchodził gdzieś dopiero, zaczynał zdobywać sobie popularność, ja przypadkowo całkiem na ten język, na ten framework gdzieś tam się natrafiłem w internecie, no i tak mnie urzekł, że tak powiem, zostałem z nim następne przynajmniej 13 lat. Także tak wyglądała moja historia. Dodam jeszcze, że w momencie, kiedy gdzieś zakochałem się właśnie w tej technologii, to był rok 2006. Wtedy Ruby on Rails to była wersja 1.2 albo zupełnie jakaś początkowa. I firma, w której pracowałem, specjalizowała się w PHP. Szefostwo nie bardzo podzielało, powiedzmy, mój entuzjazm związany z nową technologią. Zresztą też moich dwóch, powiedzmy, znajomych podobnie jak ja twierdziło, że to duża szansa, powiedzmy, w tym języku, w tym frameworku istnieje. Szefostwo tego nie podzielało, więc my jako młodzi i nieopierzeni wówczas na ten czas zupełnie biznesmeni stwierdziliśmy, że no, nie może być inaczej, odchodzimy z firmy, zakładamy swój software house oraz firmę hostingową, która specjalizuje się w tej technologii. Na ten czas w Polsce to tak naprawdę nie było z czego wybierać. I faktycznie tak się stało. Gdyby rozpoczęliśmy taką firmę, przez 5 czy 6 lat, jak gdyby sobie nawet z sukcesami działała. Także tak wyglądała moja historia związana z Ruby i z Railsami. Natomiast no, jest też całkiem dużo fajnych historii, które są związane z powstaniem tych technologii. Jeśli chodzi o język Ruby, został stworzony przez japońskiego programistę, nazywa się Matsumoto. Jego taka, powiedziałbym, ksywa, która jest gdyby częściej nawet używana, to Mats. Jest to język, który został zapoczątkowany gdzieś w latach 90., natomiast jak gdyby ujrzał światło dzienne w tym sensie, że został pokazany szerokiej społeczności w roku 95. I istotne jest to, może nie w jakich warunkach powstawał, ale jakie założenia zostały podjęte na początku powstawania, czy też właściwie projektowania nowego języka. I do tych założeń, do tych najistotniejszych założeń należało danie przyjemności programiście stworzenia kodu. To było dosyć nietypowe jak na ten czas, w sensie języki programowania tworzyło się dla mnóstwa różnych powodów, przeważnie technologicznych, ale no, nikt nie myślał o tym, jak programista będzie radził sobie z pisaniem kodu, jak będzie utrzymywał taki kod, czy łatwo mu będzie się pisało pewne rozwiązania. I to wszystko spowodowało, że brakowało właśnie tego typu rozwiązań, tego typu języków. Mats stwierdził, że musi jak gdyby coś z tym zrobić i rozpoczął pracę nad nowym językiem, ale generalnie przez dłuższy tam czas robił to gdzieś dla zamkniętej społeczności. W 95 dopiero to opublikował. Z postacią Matsa jest związane takie powiedzenie, takie zdanie, powiedziałbym, które przyświeca całej społeczności Ruby i Railsów. Mats is nice, so we are nice. I to, tak, to jak gdyby się wiąże też z tą przyjemnością i z tym wzajemnym pomaganiem sobie programistów ze społeczności właśnie Rubiego, czyli staramy się być dla siebie mili, staramy się sobie pomagać, staramy się tworzyć rozwiązania open source, które dalej będą mogły być wykorzystywane przez innych. I to muszę tutaj powiedzieć, że to nie jest taka pusta tylko zasada, bo tak faktycznie jest. Jakby spojrzeć sobie na chociażby Stack Overflow, gdzie można zadać różne pytania technologiczne, to faktycznie nie ma chyba pytania czy problemu związanego z Rubiem czy z rejsami, na które nie moglibyśmy znaleźć odpowiedzi. Tak samo jak sobie popatrzymy na ilość kontrybutorów na GitHubie do różnych bibliotek, na przykład chociażby nawet do rejsów, no to jest mnóstwo ludzi, którzy angażują się w tą społeczność, nie mając często jak gdyby żadnych jakichś specjalnych benefitów z tego. Robią to dlatego, że ta technologia im się podoba i widzą sens w jej rozwijaniu. Także no język Ruby właśnie zasadza się powiedzmy na takich przesłankach. I jakby długo po swoim powstaniu, w sensie kilka lat w IT to długo można powiedzieć, nie wychodził za bardzo spośród takiego grona wąskich zastosowań, bym powiedział. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się framework Ruby on Rails, powiedzmy też około roku 2005, czyli no tak można powiedzieć 10 lat po powstaniu języka Ruby, wówczas lawinowo zaczęła rosnąć sława i zainteresowanie językiem Ruby. Nawet w 2006 został język Ruby ogłoszony językiem roku przez taką organizację, która nazywa się TIOP i prowadzi taki indeks popularności języków. Ona ogłosiła właśnie, że Ruby na tyle szybko zyskuje popularność, na tyle dużo powstaje książek, jakichś materiałów online i tak dalej, że ten język został wyróżniony jako język roku. No i tutaj powiedziałem, że 2005 rok to mniej więcej czas takiego zainteresowania właśnie frameworkiem Ruby on Rails, który to został stworzony przez Davida Heinemeiera Hansona, który to z kolei jak gdyby ten framework wydzielił z istniejącej aplikacji. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo normalnie to może też jest zbyt uogólnienie, natomiast najczęściej dzieje się to tak, że framework jak gdyby jest tworzony od początku po to, żeby pomagał w powstawaniu aplikacji. Natomiast w przypadku rejsów tutaj jak gdyby mamy odwrotną sytuację. Z istniejącej aplikacji Basecamp, dosyć znanej wśród startuperów powiedzmy, aplikacji, która ma za zadanie gdyby dać mechanizmy do zarządzania projektem, wydzielono framework. No i gdyby ten framework cały czas się rozwija, cały czas powstają kolejne wersje. Zresztą tak samo jak Ruby. Na świecie jest mnóstwo meetupów, mnóstwo konferencji związanych z tymi technologiami. Te technologie cały czas żyją. Tak, zanim jeszcze oddam tobie, Jędrzej, głos, to może ja powiem jedną ciekawostkę związaną z wydawaniem kolejnych wersji Rubiego. Otóż od wersji 2.0.0 bodajże, kolejne wersje tak zwane minor, czyli powiedzmy 2.1.0, 2.2.0 i tak dalej, wydawane są co roku na Boże Narodzenie. To jest ciekawa sprawa. Tak, zawsze 25 grudnia. Tak, 25 grudnia, nie inaczej było w tym roku, wersję 2.7.0 ujrzeliśmy właśnie 25 grudnia.
Fajnie, to takie, można by nawet powiedzieć, trochę takie ludzkie podejście, że jak człowiek jest miły, to fajne rzeczy się tworzą, no, a jednocześnie dostać pod choinkę fajną nową wersję, chociaż tutaj to czasami, no jak wychodzi nowa wersja języka, to no miejmy nadzieję, że zawsze jest super. Miejmy nadzieję, że zawsze jest fajnie. Mamy bardzo ciekawego kolegę, który nas pozdrawia. Pozdrawiamy Karola Stryje.
Cześć, Karol.
Dzięki Karolu za miłe słowa. Musimy przejść do... Mówiliśmy trochę o historii Ruby, mówiliśmy o tym, co to jest Ruby. Wspomniałeś framework. Podcast Developer Wannabe jest, jak sama nazwa wskazuje, i dla dewelopera, i dla wannabe. Powiedz kilka słów o tym, co to jest dokładnie framework. Jakbyś miał, nie wiem, w trzech, czterech zdaniach to streścić. Mhm. W jaki sposób możemy określić słowo framework, co ono ze sobą niesie?
Pewnie. Za pomocą frameworka chcemy mieć dostęp do mechanizmów, które najczęściej wykorzystujemy w naszej aplikacji. Nie chcemy za każdym razem tworzyć ich na nowo. W związku z tym taką podstawową częścią naszej aplikacji powinien być framework, który daje nam wszystkie te rozwiązania, które ktoś już wymyślił, które ktoś już opracował, po to, żebyśmy my nie musieli tego robić na nowo. Jeśli korzystamy z takich gotowych już rozwiązań, takiego powiedziałbym szablonu, na którym dopiero budujemy naszą aplikację, mamy też pewność, że mnóstwo osób ją ten szablon przetestowało, że różne błędy są powiedzmy naprawiane. W związku z tym to jest taki fundament, taki zestaw narzędzi, które wykorzystujemy w budowaniu naszej aplikacji po to, żeby za każdym razem tego nie robić po prostu od zera zupełnie.
Czyli to jest coś, co... No nie wiem, już wzór postępowania, no framework, ramki tak. Jak to się robi, czy szyny, no dlatego Railsy są.
Tak. Akurat to jest dobre tutaj nawiązanie, bo jeśli chodzi o framework Ruby on Rails, to tworzymy aplikację z wykorzystaniem takiego podejścia, które nazywa się Railsway, zresztą sam framework działa na zasadzie wielu różnych konwencji. Jeśli tylko wpasowujemy się w takie konwencje, na przykład nazewnicze, jeśli chodzi o powiedzmy klasy, które tworzymy, umiejscowienie tego w odpowiednim drzewie katalogów, to dzieje się magia. To znaczy framework załatwia za nas mnóstwo spraw. Nie musimy wykonywać operacji, które normalnie musielibyśmy wykonywać, na przykład, nie wiem, dołączenie jakiegoś pliku z kodem źródłowym do naszej aplikacji. Jeśli umiejscowimy i nazwiemy to w odpowiedni sposób spełniający właśnie te reguły Railsway, wówczas framework wie, z czym ma do czynienia i potrafi nam pomóc. Potrafi za nas zrobić mnóstwo rzeczy, które normalnie musielibyśmy sami wykonywać. I to jest po części wada, po części zaleta, zależy jak to rozumieć frameworka. Niektórzy twierdzą, że framework Ruby on Rails jest zbyt taki twardy w tym znaczeniu właśnie takich reguł, które są narzucone i wszystko jest w porządku, jeśli, że tak powiem, zgodnie z tymi zasadami, zgodnie z tymi regułami tworzymy aplikację, natomiast te reguły w pewnym momencie, jeśli chcemy zrobić coś bardzo niestandardowego, mogą nas ograniczać. To może być wada, to może być zaleta. Dla osób, które początkują, to jest jak najbardziej zaleta, ponieważ jeśli nauczą się tylko tych kilku zasad, wówczas bardzo szybko potrafią tworzyć kolejne funkcjonalności w aplikacji, dodawać kolejne funkcjonalności. Natomiast na pewnym etapie, powiedzmy, rozwoju, jeśli wychodzimy już poza tak zwane MVP, tak, poza tą podstawową funkcjonalność, którą chcemy pokazać rynkowi, no może być to jakieś ograniczenie, ponieważ chcemy zrobić coś niestandardowego. Więc to, co tutaj jest dla niektórych zaletą, dla niektórych może być też wadą.
Ja chciałem zadać takie trochę lamerskie pytanie. Mówiliśmy o frameworkach, ja siedzę najczęściej we frontendzie i te frameworki, pomijając, że mówi się co dzień nowy framework, czy co tydzień nowy framework na frontendzie się pojawia, dlaczego frameworki budzą takie emocje, dlaczego frameworki w jakiś sposób, dlaczego ludzie się boją uczyć frameworków, robić frameworki, w jakiś sposób te frameworki przyjmować, rozwijać się w tych frameworkach? Skąd to się bierze? Według ciebie, jako człowieka z doświadczeniem.
Jasne. Ja pamiętam czasy, kiedy właśnie przechodziłem gdzieś na z PHP na Ruby on Rails. To były czasy, kiedy tak naprawdę każda firma posiadała swój framework. Znaczy nie było takich usystematyzowanych, powiedzmy, albo rozwiniętych na tyle frameworków, które by przejęły część rynku. I to oczywiście nie było dobre. W sensie, jeśli wyobrażamy sobie sytuację, gdzie każda firma rozwijająca programowanie posiada swój framework, no to naturalnie żaden z nich z tych frameworków nie będzie na tyle dobry, jeśli wszystkie by się skrzyknęły i zaczęły pracować nad jednym. Więc tutaj jest pewien problem związany z tym, żeby zaufać na przykład takim rozwiązaniom, które są dostępne dla wszystkich. Oczywiście mogą być różne różne tutaj przesłanki, czy różne powody, dla których tak się dzieje, bo to, że korzystamy z frameworka, oznacza, że inni też z niego korzystają, więc teoretycznie, jeśli gdzieś pojawi się jakaś dziura, ktoś znajdzie jakiś błąd, security issue i tak dalej, to teoretycznie narażone są wszystkie aplikacje, które na takim frameworku bazują. Mhm. Z drugiej strony, no, framework Ruby on Rails jest bardziej frameworkiem backendowym. Po stronie backendu nie mamy podobnej sytuacji jak ze świata frontendowego, ze świata JS, gdzie faktycznie tych frameworków przybywa nam strasznie dużo w ciągu chociażby tygodnia. Łatwiej jest, powiedzmy, zaadoptować jakieś rozwiązanie. Natomiast no, to niezależnie od tego, czy to jest backend, czy to jest frontend, podobnie możemy mieć podobną sytuację, jeśli chodzi o rozwijanie takiego frameworka. To znaczy, jeśli kontrybutorom się to znudzi, jeśli znajdą sobie jakiś inny projekt i tak dalej, mogą taki framework porzucić. No i to też jak gdyby jest pytanie, co wówczas z tym robić. Jeszcze trzecia może rzecz, o której wspomnę, to kwestia tego, jak dużym narzędziem jest framework, który dołączamy do naszej aplikacji. Bo aplikacja, którą my stworzymy, to jest jak gdyby połączenie kodu, który my napiszemy, jako w sensie przez my rozumiem programiści, mhm, oraz kodu tego frameworka, który dołączymy tak naprawdę do aplikacji. Aplikacja jest połączeniem tych dwóch rzeczy. Może się okazać, że to, co my napisaliśmy, tą funkcjonalność, to jest bardzo mała część tego całkowitego kodu, który powstaje przez złączenie frameworka oraz naszego kodu. No i jeśli taki framework sobie dołączymy, to bierzemy jako zastanę, bierzemy mnóstwo rzeczy, które niekoniecznie wykorzystamy, prawda? Mnóstwo funkcjonalności, mnóstwo rozwiązań, które wcale nie są nam potrzebne, a na przykład po stronie działającego serwera zajmują jakieś tam zasoby. Więc jak gdyby jestem zawsze fanem tego, żeby dobierać rozwiązanie do problemu, a nie jak gdyby stawiać to w ten sposób, że mamy obojętnie jaki by nie wziąć framework i on jest dobry na wszystko, bo tak najczęściej po prostu nie jest.
Musimy przejść do takiego, do tego, co mnie bardzo, bardzo interesuje, bo znamy się już trochę i zawsze jak rozmawiamy trochę o frameworkach, o Rubim, to jak nas ludzie obserwują, to się pytają, no to gdzie tam, w czym ty kodzisz, wychodzi Ruby, no i ajajaj. To taka niszowa, bardzo niszowa technologia. Nikt tego już nie robi. Kiedyś znam takie przypadki, kilka znajomych osób mi mówi, znajomych z branży IT mówi, no kiedyś był ten show na Ruby on Rails, no i już nie ma tej technologii, już tej technologii nic nie kodzi, a w ogóle to tylko hipsterzy jeszcze siedzą i popijają swoje latte migdałowe odtłuszczone i kodzą w Ruby. Mhm. Jaka jest prawda z twojej perspektywy? Jak to wygląda z twojej perspektywy obecnie?
Tak, ty poruszyłeś wiele wątków. Postaram się odpowiedzieć mniej więcej w takim trochę chronologicznym ciągu. Mianowicie, jeśli chodzi o tą technologię dla hipsterów, w momencie, kiedy Ruby on Rails, że tak powiem, wchodził na salony i zyskiwał sobie popularność, była to taka technologia, która nie przez twórców, ale przez społeczność była trochę uznawana jako technologia, która stoi w opozycji, jest trochę takim buntem w stosunku do takich utrwalonych technologii biznesowych, mocno enterprise'owych, które w tym miejscu jak gdyby się pojawiały. I to najczęściej jak gdyby była Java. Pojawiały się wręcz takie filmiki czy reklamy, które porównywały właśnie Ruby do Java i tutaj jak gdyby zawsze Ruby występował jako taki bardziej nowoczesna propozycja, bardziej taka patrząca w przyszłość w kontraście do zastanych i takich już twardych trochę technologii. Więc to jak gdyby przyciągnęło ludzi, którzy no, mieli podobne gdzieś tam przemyślenia, czy podobny sposób myślenia, może trochę taki właśnie buntowniczy, może trochę taki hipsterski, może taki odstający nieco od mainstreamu. I taka łatka gdzieś przyległa do Ruby on Rails. Przy czym tak mówię, no to nie było w żaden sposób zamierzone przez twórców tych technologii. Jak gdyby taka adopcja miała miejsce i to spowodowało, że tacy inni ludzie zaczęli gdzieś przystawać do tej technologii. Inna kwestia to taka, że taka bardzo szybka, takie szybkie zyskiwanie na popularności spowodowało, że mnóstwo ludzi jak gdyby zaczęło widzieć w tym też jakąś drogę dla siebie i też zaczęło jak gdyby lansować siebie jako właśnie programistów Ruby on Rails, czyli takich, którzy gdzieś mają do czynienia z najnowszymi super trendy technologiami. Mhm. I to też oczywiście jak gdyby zaczęli się pokazywać z MacBookami, bo to jak gdyby chodziło oczywiście w parze. Najczęściej jeszcze gdzieś tam w jakichś kawiarniach i tak dalej. Tak, tak, tak. I to wszystko zbudowało pewną taką atmosferę, która gdzieś tam zaczęła krążyć wokoło Ruby on Rails, że to jest technologia dla hipsterów. Jeszcze inny aspekt tego wszystkiego polega na tym, że ta technologia została zaadoptowana przez różnego typu startupy, ale nie ze względów na jakiekolwiek tutaj widzimisię, ale ze względów na pewne wartości biznesowo-technologiczne, o których możemy jeszcze powiedzieć. Po prostu startupy gdzieś tam stwierdziły, że to jest świetny wybór i faktycznie jest. A jeśli startupy, no to przeważnie młodzi ludzie, trochę może ryzykanci, trochę może szaleni, czyli też jak gdyby znowu zaczynamy się kręcić wokół tych hipsterów. No i tak chcąc, nie chcąc, ta technologia po prostu została zaadoptowana przez tego takie grono jak gdyby odbiorców. Teraz tak, może przejdę do tego, czy to jest technologia niszowa i powiedzmy jak obecnie się kształtuje, czy wymiera, czy nie, bo to jest taki gorący temat. Nie powiedziałbym, żeby to była technologia niszowa. Tak jak powiedziałem, mnóstwo startupów gdzieś jak gdyby rozpoczyna swoją drogę właśnie od technologii Ruby on Rails, ponieważ ona umożliwia szybko tworzenie różnego typu prototypów, różnego typu produktów typu MVP do sprawdzenia po prostu na rynku, czy taka idea biznesowa ma w ogóle rację bytu. Z racji na taki szybki development, prostotę i tak dalej, no idealnie się gdyby do tego świadka nadaje. Startupy nie chcą jak gdyby inwestować długo i dużo, zanim jakiś projekt, produkt ujrzy światło dzienne. Najczęściej chciałyby mieć to w miarę szybko i tanio, żeby sprawdzić, zwalidować na rynku, czy to ma sens. Mhm. Więc mnóstwo takich startupów od Twittera, po Airbnb, po GitHuba, Basecampa i tak dalej, to są firmy, które wykorzystywały lub wykorzystują Ruby on Rails. Więc to jak gdyby nie jest tak, że tylko małe firmy, małe startupy korzystają z tych technologii. Jest to dosyć szeroko rozpowszechniona technologia. Jakby sobie spojrzeć na różnego typu rankingi popularności języków, dajmy na to TIOP, on obecnie wskazuje, że Ruby jest na bodajże 11 miejscu popularności języków, więc to nie jest tak, że to jest 45 albo setne miejsce. Drugi taki bardzo znany indeks, może bardziej ankieta właściwie, która jest wysyłana do użytkowników Stack Overflow, wskazuje, że Ruby należy do czołówki, w tym sensie, że bodajże na 12 miejscu jest, jeżeli chodzi o popularność wśród użytkowników, programistów korzystających z tej platformy. Więc jak widzimy, to nie są jakieś bardzo dalekie, odległe miejsca. Ruby gdzieś tam cały czas się kręci wokoło tej pierwszej dziesiątki, że tak powiem. Mnóstwo firm z tego korzysta, mnóstwo software house'ów, po prostu technologia, która dobrze wpasowuje się w takie konkretne zastosowanie, jak wprodukowanie MVP, sprawdzenie na rynku, czy ten pomysł ma szansę zadziałać. Faktycznie jakby spojrzeć gdzieś tam na różnego typu trendy i tak dalej, wytraca nieco taki trend rosnący zainteresowania tą technologią. Ale to jest bardziej na tej zasadzie, że utrzymuje się powiedzmy w miarę stabilnie według mnie zainteresowanie właśnie i Ruby on Rails. Trzeba jak gdyby wziąć pod uwagę to, że jest mnóstwo obecnie projektów, mnóstwo firm, które na tych technologiach działają. To nie da się jak gdyby nagle z takiej technologii zrezygnować i z niej powiedzmy od niej odejść i przerzucić się na coś innego. Więc chociażby z racji na to, że jest już dużo stabilnych firm działających z wykorzystaniem tych technologii, no to ta technologia jak gdyby musi się utrzymywać, ona jak gdyby cały czas istnieje, cały czas żyje, cały czas wydawane są kolejne wersje frameworka Ruby on Rails, a na ten rok planowana jest wersja Ruby, która może bardzo dużo zmienić na rynku. Jest to wersja zapowiedziana już kilka lat temu, Ruby 3, która obiecuje, że performance, wydajność i zmniejszenie wykorzystania zasobów gdyby zmieni się trzykrotnie, czyli trzy razy szybciej będzie działał z wykorzystaniem powiedzmy dużo mniejszych zasobów. Myślę, że to może też znacząco tutaj zmienić to, jak Ruby będzie postrzegane, bo trochę taka łatka właśnie problemów z wydajnościami do Ruby'ego przyległa. No, ale to już jest inny temat.
No to w takim razie co będzie łatwiej zrobić, tak na chłopski rozum, co będzie łatwiej zrobić w Ruby, jeżeli wyjdzie ta kolejna wersja, która będzie miała wtedy super fajną wydajność?
Znaczy, ja myślę, że ciężko będzie znaleźć obecnie zastosowanie inne niż webowe, aczkolwiek Ruby miał, nie wiem, czy też jest projekt rozwijany, powiem szczerze, miał swoją wersję na Maca, nazywało się to Mac Ruby i umożliwiało nawet tworzenie aplikacji na iPhone'a. Są też różnego typu przemiarki do tworzenia aplikacji desktopowych, do różnego typu gier i tak dalej, i tak dalej, ale no, jak gdyby nie zyskał sobie Ruby gdzieś popularności w tych różnych zastosowaniach. Zdecydowanie web to jest ten kierunek i myślę, że takie poprawienie wydajności też może spowodować, że ludzie wrócą do Ruby on Rails, bo to jest taki ekosystem, który jest bardzo stabilny w tym momencie. Trzeba pamiętać, że przez te 15 praktycznie lat rozwoju Ruby on Rails powstało mnóstwo bibliotek, mnóstwo kodu gotowego do wykorzystania, gotowych wzorców, gotowych takich mechanizmów, jak rozwiązywać pewne problemy. To wszystko jest, to wszystko można wykorzystać i tak naprawdę, tak jak w przypadku frameworków JS-owych, gdzie mamy biblioteki, nie wiem, do tworzenia grafów, tak samo mnóstwo rzeczy gotowych już jest w Ruby on Rails.
Świetnie. No to co, przechodzimy teraz do tego, co jest fajne w Rubim, a co niekoniecznie, bo to chyba, no chyba jak wszystko, ma dobre rzeczy, ma złe rzeczy. Już trochę wspomnieliśmy, ale teraz jakby tak zebrać i z perspektywy osoby, która się zajmuje tym naście lat, to co jest, od czego zaczniemy? Od wad czy zalet?
Często.
Najpierw gorzko, potem słodko, czy odwrotnie?
Często, to jest bardzo trudne, ponieważ to, co dla niektórych jest wadą, dla niektórych może być zaletą, więc ja może powiem bardziej o cechach, które mogą być upatrywane jako wady bądź zalety, bez takiego mocnego wartościowania, czym to tak naprawdę jest.
Czyli na chłodno opisujemy, co i jak.
Staram się.
Słuchamy.
Tak, staram się. Do rzeczy, które są według mnie bardziej, jak gdyby należą do zalet, to jest ta prostota wejścia, ten niski próg wejścia. Jest mnóstwo bardzo dobrej dokumentacji, różnych materiałów online, kursów, kanałów, podcastów, właściwie you name it, na temat wejścia, na temat rozpoczęcia programowania w Ruby. I w Ruby, jak gdyby, ponieważ wiodącym paradygmatem jest paradygmat obiektowy, to wszystko jest obiektem. I to do tego stopnia, że jeden jako po prostu cyfra też jest obiektem. Jeśli napiszesz sobie 1, czy tam powiedzmy 1.year.ago, to będziesz się spodziewał, że dostaniesz datę o rok wcześniejszą od dnia dzisiejszego. I ta przyjemność, która powinna płynąć z programowania, objawia się w Ruby właśnie w ten sposób, że nie musimy, tak jak w Javie, powoływać jakichś strasznych obiektów, żeby dokonać jakichś prostych operacji, na przykład na dacie. To wszystko jest bardzo, bardzo proste i jakby tak nieraz popatrzeć, to przypomina język angielski. Tak naprawdę ten kod się czyta, tak jakbyś czytał po prostu jakieś zdania po angielsku. Więc jak gdyby to jest zdecydowanie zaletą. Dosyć niski próg wejścia i ilość materiałów, z których możemy korzystać. Z tą ilością materiałów idzie też to, co właśnie wspomniałem, czyli ilość gotowych rozwiązań, gotowych bibliotek, nazywamy je gemami w świecie Ruby, no bo jakby nie było Ruby Rubin, no to biblioteki muszą się nazywać gemami. I tego jest naprawdę mnóstwo. Obojętnie, co byś sobie nie wymyślił, jakiekolwiek zastosowanie, to najprawdopodobniej jest do tego gotowy gem. co też wpływa na to, że naprawdę szybko jesteś w stanie postawić swoją aplikację. Nie musisz już jak gdyby pisać, no nie wiem, integracji jakichś wymyślnych i tak dalej, albo rozwiązywać problemów, które ktoś już rozwiązał. Po prostu korzystasz z tego kodu, więc takie bogactwo tego ekosystemu to jest zdecydowanie zaleta. Ale idąc teraz trochę w inną stronę, to, że piszesz sobie taki bardzo czytelny, bardzo skrócony i przyjemny kod, ma oczywiście pewne swoje konsekwencje, a te konsekwencje głównie objawiają się w wydajności. I wiele osób obecnie wytyka gdzieś właśnie te problemy z wydajnością i wskazuje to jako fakt odejścia, powiedzmy, od Ruby on Rails, ale trzeba pamiętać, że no Ruby i Rails nie były projektowane, nie były tworzone do tego, żeby być demonem wydajności i prędkości. One miały po prostu dawać takie mechanizmy szybkiego, łatwego i przyjemnego tworzenia kodu. Mhm. Pracuje się oczywiście nad tym, żeby polepszać tą wydajność, chociażby ten Ruby 3, który jest planowany, no jakby nie było, tak jak mówiłem, na gwiazdkę tego roku, na Boże Narodzenie, no obiecuje dużo właśnie w tej materii. Zobaczymy jak to wyjdzie. To wspomnę jeszcze może o drugiej rzeczy, o której już mówiłem, ale warto ją podkreślić, mianowicie to, że framework Ruby on Rails bardzo bazuje na konwencjach, czyli jak gdyby mówi nam, w jaki sposób powinniśmy nazywać pliki, jak w jakim drzewie katalogu je umieszczać i tak dalej, to dla jednych jest super rzecz, ponieważ kiedy się już nauczą, kiedy jak gdyby pojmą tą strukturę, no to dodawanie kolejnych rzeczy jest dla nich, no nie nazwałbym tego małpią robotą, ale mimo wszystko no już znacznie prościej jest to robić, jeśli masz tą strukturę. A dla innych, w momencie, kiedy już projekt urośnie do na tyle dużych rozmiarów, że ta struktura nie wystarcza, dla innych to jest wada. Więc no tak, wady i zalety, jak zawsze, i powtórzę, że trzeba dobierać technologię do problemu, a nie odwrotnie.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy o Rubim podczas Percastera, bo okazało się, że jeden z naszych kolegów, który był sponsorem, którego firma była sponsorem Percastera, Mateusz Sujka z Podigi, napisał swoją stronę w Rubim, napisał swój hosting podcastowy w Rubim i tam Mateusz opowiadał o tym, że no, kiedy go trochę pociągnąłem za język, mówił, że no po prostu tak mu się dobrze w tym Rubim pisze, że no, nie zamieniłby na nic innego ten Ruby. Ja mam wrażenie, że masz podobnie, że ten Ruby in your heart.
Tak, tak.
Ale musimy zejść na ziemię, bo jeśli mówisz o 10, 11 języku, który, no to oczywiście jest pierwsza, powiedzmy, dziesiątka. Nie jest to język bardzo niszowy, nie wiem, nie jest to ADA, język, który gdzieś tam kiedyś jest używany. Jak jest z pracą? Jak wygląda rynek pracy? Ty jako człowiek, który ma wiele lat doświadczenia, nie masz tych problemów, ale człowiek, który ma kilka lat doświadczenia, znajdzie pracę w Rubim?
Mhm. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Często z tego, co ja widzę, kiedy pojawiają się takie podsumowania, na przykład jak bardzo rośnie albo spada, powiedzmy, ilość ofert pracy związanych z daną technologią, trochę źle się podchodzi do badania tego w przypadku Ruby i Ruby on Rails, ponieważ tak jak mówiłem, zamiennie dosyć używa się tych dwóch pojęć i podobnie zresztą jest w przypadku ofert pracy. Na przykład gdyby porównać ilość ofert pracy związanych z frameworkami, czyli dajmy na to, weźmy trzy takie technologie, które są dosyć popularne, czyli na przykład język Ruby, i język Python i język PHP, dajmy na to, gdzieś tam powiedzmy podobny zakres. Jeśli by popatrzeć na oferty pracy, to szuka się specjalistów czy też programistów Ruby on Rails, ale najczęściej z tych innych technologii szuka się programistów nie na przykład, nie wiem, Django i Laravela jako frameworków Pythona i PHP, ale szuka się programistów PHP i programistów Python, czyli szuka się programistów języka, ale w przypadku Ruby on Rails szuka się programistów frameworka. Więc jak gdyby takie badania, czy też jakieś takie, nie wiem, podsumowania, które pokazują, ile ofert pracy jest na przykład związanych z Ruby, są trochę nieadekwatne, bo tych ofert jak gdyby jest mniej, ponieważ częściej szuka się właśnie deweloperów Ruby on Rails, a nie Ruby. I jakby wziąć ten fakt pod uwagę, to okazuje się, że wcale nie ma takich dużych wahań, powiedzmy, w ilości czy jakichś spadków, o których jakiś czas temu się na przykład mówiło. Jest mnóstwo projektów już napisanych, mnóstwo wieloletnich projektów, które są utrzymywane w tej technologii. I chociażby do utrzymywania takich projektów po prostu potrzeba specjalistów. Są też software house'y, nie szukać daleko, nasz poznański NetGuru, to już właściwie nie poznańskie, bo w całej Polsce ma swoje siedziby, ale gdzieś tutaj wyrósł w Poznaniu, które świadczą tego typu usługi, znaczy programowania na przykład w Ruby czy w Railsach dla klientów zagranicznych i oni też dużą część rynku potrafią tutaj wchłonąć, jeżeli chodzi o programistów. Poza tym, jeśli chodzi o Ruby on Rails, tutaj akurat bardzo wielu programistów pracuje zdalnie dla klientów właśnie ze Stanów, z Niemiec, z Anglii i ja widzę, obserwuję, że to też idzie w tym kierunku, czyli doświadczeni programiści bardziej jak gdyby są skłonni do tego, żeby szukać projektów zdalnych. Jak gdyby klienci, czy też użytkownicy, nie wiem, firmy, które korzystają z Ruby on Rails, jak mówiłem, często to są firmy młode, typu startup i tak dalej, więc one też jak gdyby są otwarte na taką pracę zdalną. Dla nich to nie jest nic dziwnego. W Javie to już jest na przykład trochę większy problem, bo wiadomo, jest to bardziej taka enterprise'owa technologia i pracodawca wolałby, żeby programista siedział po prostu na miejscu. W przypadku Ruby on Rails mnóstwo osób pracuje zdalnie, bo jak gdyby jest to akceptowane przez klientów. Więc jak gdyby nie różni się według mnie zbytnio rynek ofert pracy dla technologii Ruby on Rails od innych znanych powszechnie technologii. Nie ma też jakichś szczególnie dużych, nie ma szczególnie dużych wahań. Faktem, ja gdzieś tak widzę, że po 2017 trochę spadła nam ta ilość tych ofert, czy na przykład różnych propozycji, które chociażby sam dostaję, ale obecnie zauważam, że zaczyna się to trochę odbijać. Chyba ludzie trochę stwierdzili, że popróbują innych technologii, może trochę się znudzili po tych już 15 latach i stwierdzili jednak, że trawa wcale nie jest bardziej zielona gdzieś tam u sąsiada i zaczynają obecnie wracać do tego, co znają, do tego, co jest już obecnie bardzo stabilną, bardzo rozwiniętą technologią. Więc rynek pracy jest według mnie stabilny. Nie idzie to ani gdzieś tam mocno w górę, ani mocno w dół.
No to jeśli mamy rynek stabilny, to chyba warto się w takim razie uczyć. Czy można zaryzykować taki moment, takie twierdzenie, że w tym momencie jesteś się w stanie wyspecjalizować i zdobyć pewne doświadczenie w Rubim i wtedy znaleźć pracę? Może nie ma tej pracy jakoś ogromnie dużo, ale jest stały rynek. Czy jeżeli ja się wyspecjalizuję w Rubim, to mogę zaryzykować po prostu swój czas i wtedy w jakiś sposób rozwijać, a potem mieć nadzieję na pracę? Czy to jest dobra jakaś strategia taka?
Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to jest ciągle bardzo perspektywiczna technologia i pomimo tego, że zaczęto sobie gdzieś chyba rok czy dwa lata temu dosyć powszechnie zadawać pytanie, czy ta technologia już umiera, to z mojej perspektywy absolutnie tak to nie wygląda. Zresztą gdzieś ostatnio nawet na Twitterze przytaczałem takie badanie, taką ankietę gdzieś tam przeprowadzoną przez amerykański portal pracy hired.com, to się chyba nazywało z tego, co pamiętam, który pokazuje, że język Ruby jest najbardziej poszukiwanym językiem, w sensie programiści ze znajomością tego języka w mieście takim małym, który nazywa się Nowy Jork. Więc to też jak gdyby jakoś tam pokazuje, że nie ma jakiegoś mocnego spadku w zainteresowaniu. W związku z tym ciągle jest to technologia warta uwagi, która daje możliwości rozwoju, daje możliwości znalezienia pracy, a jednocześnie daje przyjemność programiście, no więc nie wiem, czego więcej można jeszcze chcieć.
No, czego chcieć? Trzeba chcieć trochę mieć zaparcia, trochę mieć czasu, trochę mieć możliwości. No to jeśli warto warto myśleć o Rubim w kontekście pracy, no to trzeba się go nauczyć. Jak Krzysztof Kępiński, ekspert od Rubiego, uczy się Rubiego, albo, a drugie pytanie, w jaki sposób Krzysztof Kępiński, ekspert od Rubiego, poleci uczyć się Rubiego? Mhm.
Jasne, tutaj rozgraniczyłbym może dwie rzeczy, to znaczy uczenie się takie zupełne od początku albo w stosunku do dokształcania się, czy takiego ciągłego rozwoju. Jeśli chodzi o uczenie takie od początku, to właściwie nie ma lepszego sposobu niż próbowanie w praktyce. Co nie znaczy, że takie rozwiązania, czy takie materiały typu książka, czy kurs i tak dalej są złe. Jak najbardziej są w porządku, ponieważ dają pewien ogląd sytuacji, pokazują nam mniej więcej, jak ten obraz wygląda, ale powinniśmy czym prędzej rozpocząć działanie w praktyce. I teraz w przypadku Rubiego i Ruby on Rails. Często mówi się tak, że poznaj najpierw język, później będziesz uczył się frameworków. Ja myślę, że najlepszy efekt osiąga się, jeśli idzie się, jak gdyby ciągnie się te dwa kierunki równocześnie. To znaczy można uczyć się Rubiego i jednocześnie Ruby on Rails. Ma to ten swój plus, że jesteśmy w stanie w miarę szybko tworzyć kod, który coś pokazuje, coś generuje, w jakiś sposób działa. Jesteśmy w stanie w przeglądarce sprawdzić, czy to, co napisaliśmy, faktycznie działa według naszego planu. I to powoduje, że mamy większą chęć, większą motywację do tego, żeby pogłębiać tę naukę, bo jeśli będziemy najpierw chcieli poznać takie aspekty czysto teoretyczne, po to, żeby być super przygotowanym do uczenia się rzeczy praktycznych, no to odsetek ludzi, który odpadnie z takiego toku nauki, jest pewnie bardzo, bardzo duży. Więc polecam, żeby próbować w praktyce jak najszybciej cokolwiek działać, programować, być może połączyć naukę języka Ruby właśnie z Railsami, bo to bardzo szybko daje namacalne efekty. Najlepiej by było, jeśli moglibyśmy zająć się tworzeniem czegoś realnego. To znaczy, nie, oczywiście możemy robić kolejną aplikację to-do, czy książkę adresową i tak dalej, ale nic nie nauczy nas tak szybko, jak postawienie realnego problemu. Niech to będzie stworzenie strony, nie wiem, dla kolegi, dajmy na to, tak? To już jest realny projekt, który w jakiś sposób zobligujemy się do więzienia i to spowoduje, że będziemy chcieli szukać rozwiązań problemu, które się pojawią. Będziemy jakby z zaciekawieniem i z chęcią do tego podchodzić. Więc jakiś realny projekt to byłoby coś zdecydowanie najlepszego. Możemy też pokusić się o zaangażowanie się w open source. Ja wiem, że na początku może być trochę przerażające, bo jak nie umiem programować Ruby, mam się angażować w rozwój bibliotek, które gdyby przeważnie znane są z tego, że słyną w miarę, powiedzmy, wysokiej jakości. Otóż jak najbardziej, bo trzeba sobie uświadomić, że kontrybutorzy, którzy rozwijają na przykład dany gem, czyli daną taką bibliotekę, oni najczęściej robią te rzeczy trudne, te rzeczy istotne, ale zostaje mnóstwo pracy, może trochę takiej monotonnej, ale ktoś to musi zrobić. Dajmy na to uzupełnianie dokumentacji, poprawianie jakichś literówek i tego typu rzeczy, opisów, chociażby na sam początek. To da nam świetny ogląd, po pierwsze, na to, jak się tworzy tego typu rozwiązanie. Po drugie, da nam dostęp do ludzi, którzy nam z chęcią pomogą z problemami, na które natrafimy. A po trzecie, da nam możliwość zobaczenia, jak kontrybuuje się do repozytorium gitowego. Więc dwie, trzy pieczenie na jednym ogniu, a dla przyszłego pracodawcy, który zobaczy, że realnie uczestniczyliśmy w czymś takim, czyli można powiedzieć, że realnie rozwijaliśmy jakiś projekt, to nawet jeśli nie mamy żadnego doświadczenia komercyjnego, to będzie świetne pokazanie, że my wiemy, z czym to się je, że widzieliśmy, jak współpracować z innymi w zespole, więc to jest świetna, świetna rekomendacja. Więc dla początkujących mniej więcej taki zakres. Jeśli mieszkamy w jakimś tam większym mieście, są jakieś meetupy związane z Rubim, też świetna sprawa, osłuchamy się z terminologią, poznamy ludzi jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi później o gdzieś tam rozwój swoich umiejętności, no to jest całkiem sporo fajnych newsletterów, na które można się zapisać, które agregują nam różne materiały, takie perełki, które gdzieś tam się pojawiają, na przykład raz w tygodniu. Ciągłe rozwijanie, ciągłe poszerzanie wiedzy, to jest zdecydowanie ten kierunek. Jest też pewne ryzyko, które jest związane z takim rozwojem, powiedziałbym, doświadczonego programisty, to nie tylko z Ruby, ale ogólnie, mianowicie jeśli on się zastanie w jakiś sposób w projekcie, no to niestety jego rozwój się zatrzymuje, tak? Pomimo tego, że kontynuuje ilość lat pracy rośnie, to jego doświadczenie gdzieś tam się nie zmienia, bo ma do czynienia z tą samą wersją, powiedzmy, Rubiego Railsów, z tą samą domeną, z tymi samymi problemami, więc to może się okazać, że technologia go bardzo szybko niestety przeskoczy. Wtedy albo trzeba angażować się w takie projekty poboczne, dodatkowe, albo pomyśleć o zmianie pracy co jakiś czas.
Tutaj opowiadasz o przyjemności programowania, spokojnie o tym takim, o tym wszystkim miłych rzeczach, które cię spotykają, jak się uczysz Rubiego. I mamy tutaj komentarz od Pawła Treli, który mówi, że jakieś kilka miesięcy temu, 5 miesięcy temu postanowił się przebranżowić z PHP, trochę porobił w Pythonie, a następnie na Ruby. Nigdy nie czerpałem tyle przyjemności z programowania. Rails najlepszy. Dziękujemy ci, Pawle, za twój komentarz.
Tak. Piątka, Paweł, to jest też moja historia.
Chciałem wrócić jeszcze do tego momentu ważnego chyba właśnie dla Wannabe, że można kontrybuować do tych bibliotek, rozwijać projekt. I myślę, że taka choćby to poprawienie literówek, i jeżeli będziesz siedział w tej bibliotece, będziesz siedział nawet godzinami, to w którymś momencie się to tak pięknie w twojej głowie odłoży, że potem po prostu będziesz wiedział, co się dzieje, a jak trafisz na bibliotekę, w której siedziałeś, no to będziesz chyba już ją miał po prostu w małym paluszku. To jest ten moment, który ja chciałbym podkreślić, który ja wziąłem z książki Angeli Duckworth, Upór. Tam ona wspomina, że w rozmowach ze swoimi mentorami taka mniej więcej, strasznie to zabrzmi, ale mniej więcej ludzie uzyskują biegłość w czymś po 10 latach pracy, 10 tysięcy godzin w ciągu 10 lat. To jest dużo dziennie. No ale im więcej, tym lepiej, więc tak, no, jeśli chodzi o osoby początkujące, no to kontrybujcie, wspomagajcie, pomagajcie sobie, pomagajcie rozwijać ten projekt. A jeśli jest taka osoba jak Paweł, który właśnie przed chwilą powiedział, że Rails najlepszy, jak trudno, czy jest w ogóle trudno przesiąść się komuś, nie wiem, z Pythona na Ruby, w jaki sposób to działa, bo to tutaj chodzi mi o popularność tego języka, mówimy o 10 języku, w jaki sposób przesiąść się na ten język i jakie są takie momenty dla bardziej doświadczonych osób, które, na co trzeba zwrócić uwagę po przesiadce w kilku latach programowania w innym języku.
Pewnie. Jacek, jeszcze zostaje takie pytanie, jaki język wybrać na początek? I zawsze staram się odpowiadać, że to nie do końca ma znaczenie, w sensie jeśli faktycznie nie wiesz, który język wybrać na początek, to naprawdę wybierz w miarę obojętnie, który z tych oczywiście w miarę popularnych języków. Okaże się później, że w momencie, kiedy przesiądziesz się na inny, stwierdzisz, że wiele rzeczy jest takich samych, wiele rozwiązań jest takich samych, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że no języki programowania to może trochę mniej, ale frameworki dużo od siebie gdzieś tam podpatrują, dużo zgapiają i po prostu korzystają z dobrych rozwiązań. Nie ma w tym nic złego, bo jak gdyby ten cel pod tytułem polepszanie technologii, nie zważając na technologię, jest osiągnięty. I tak też było, tak też jest cały czas, to znaczy w momencie, kiedy ja gdzieś tam byłem w początkowych tych fazach rozwoju Ruby on Rails, to okazało się, że powstawały frameworki na przykład PHP-owe, które były prawie że wierną kopią tak naprawdę Ruby on Rails. Oczywiście nie pod względem języka, ale pod względem koncepcji, pod względem rozwiązań, pod względem pomysłów. I cały czas tak się dzieje. Zresztą Django Pythonowe to jest podobna sprawa. Phoenix jako framework eliksirowy, podobna sprawa. Tu już ciężko powiedzieć, kto od kogo, że tak powiem, sobie ściąga. Natomiast fakt jest faktem, że naprawdę wiele koncepcji jest takich samych, bazuje to na podobnych założeniach. Często to jest tak, że po prostu nie ma lepszych rozwiązań, więc dlaczego nie korzystać z tych najlepszych. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że warto oczywiście próbować różnych technologii, bo nieraz okaże się, że nawet taka przelotna przygoda z jakąś technologią da nam całkiem dużo jako programiście tej technologii podstawowej, ponieważ zaczerpniemy jakieś pomysły, jakieś rozwiązania, zainspirujemy się jakimiś pomysłami i to tak naprawdę sprawi, że będziemy lepsi w tej naszej podstawowej technologii. Ja też tak mniej więcej staram się robić, to znaczy zmieniam, próbuję, nawet na zasadzie zabawy różnych technologii. Już nieraz zdarzyło się, że faktycznie coś fajnego podpatrywałem w innych językach czy frameworkach.
Przejdźmy na chwilę do tego, jak to wygląda, z czym to się je, trochę bardziej technicznie. Gemy kojarzą mi się z Heroesami, no bo tam była jedna taka czarodziejka, ona chyba miała bastion, no tam takie tam elfy były, jakieś centaury. Bardzo kochałem tę grę, nie wiem, ty też
no, miałeś? Pewnie. Zbierałem gemy, tak. Były potrzebne tam do jakiejś rozbudowy różnych.
Tak, i chyba czarodziejka miała na imię, tak też jakoś tam taka zielona była. No to jak to wygląda technicznie? Ekosystem, konsola, gemy, bundler, o co chodzi?
Pewnie. Okej, więc język Ruby jest językiem interpretowanym, to znaczy piszemy sobie nasz kod i następnie tak zwany interpreter musi go przetłumaczyć i wykonać na maszynie, na której po prostu działamy. Konsola to jest taki pulpit, w którym możemy sobie wpisywać linijka po linijce jakiś kod i on zostaje po naciśnięciu klawisza Enter interpretowany i wykonany. Więc to jest takie fajne narzędzie do tego, żeby się trochę pobawić tą technologią, popróbować sobie jakiś pojedynczych wyrażeń, pojedynczych linijek, co one tak naprawdę nam robią. Nie musimy pisać całego na przykład programu w jakimś pliku i następnie jak gdyby uruchamiać kod z tego pliku, możemy sobie w takiej konsoli wejść i tam jak gdyby pisać kod tak interaktywnie i od razu jednocześnie go wykonywać. Taka konsola w przypadku Rubiego to jest, nazywa się IRB, Interactive Ruby, i jak gdyby w momencie, kiedy zainstalujemy sobie Ruby'ego na naszej maszynie, ona od razu pod właśnie taką komendą IRB będzie dostępna. Podstawą takiego ekosystemu każdej aplikacji napisanej w Ruby są gemy i jest bundler. Bundler to tak naprawdę jest po prostu gem, czyli jakaś biblioteka, jakieś rozszerzenie, które powiedzmy w Ruby istnieje i jest to mechanizm, jest to narzędzie, za pomocą którego sobie ten nasz projekt w jakiś sposób porządkujemy i układamy. Mianowicie pozwala on na zaciągnięcie, pobranie innych bibliotek, czyli do tego naszego kodu, który napiszemy, mówimy jeszcze, że dołącz bibliotekę taką, taką i taką, na przykład bibliotekę od testów jednostkowych, bibliotekę od operacji na obrazkach i bibliotekę do wysyłania maili, dajmy na to. W tym momencie w naszym kodzie, który piszemy, mamy dostęp właśnie do tych funkcjonalności, które są z tych gemów do nas zaciągnięte. Czyli podsumowując, gemy to są takie biblioteki, które dają jakieś możliwości, jakieś mechanizmy, najczęściej one są dosyć wąskie, czyli tak jak powiedziałem, na przykład jakaś tam operacja na obrazkach albo, nie wiem, wysyłanie maili za pomocą określonego systemu, dajmy to Gmaila. W momencie, kiedy za pomocą bundlera mówimy, że nasza aplikacja ma zaciągnąć te określone gemy, no to mamy do nich jak gdyby dostęp i możemy z nich po prostu korzystać. I to są takie trzy podstawowe rzeczy, które musimy jak gdyby poznać w momencie, kiedy zaczynamy pisanie jakiejkolwiek aplikacji z wykorzystaniem Rubiego. Jest to całkiem prosta sprawa, bo ten bundler, w momencie, kiedy on jest już zainstalowany, to żeby z niego skorzystać, po prostu tworzymy sobie w katalogu tej naszej aplikacji taki plik, który nazywa się gemfile i tam linijka po linijce wypisujemy nazwy tych bibliotek. Możemy też podać jak gdyby wersję tej biblioteki, którą chcemy zaczytać. No i jest sobie takie miejsce w sieci, które nazywa się rubygems.org, bodajże, jeśli się nie mylę w tym momencie, które jak gdyby zbiera te różne biblioteki. To jest taka największa baza tych gemów, taki skarbiec, można powiedzieć, tych gemów. Tam przeróżne biblioteki istnieją i stamtąd możemy sobie pobierać tak naprawdę bibliotekę do prawie każdego problemu, jaki sobie nie wymarzymy i po prostu w naszej aplikacji z tych gemów korzystać.
Mówiliśmy o początku, mówiliśmy o tym, jak się przesiąść na Rubiego. Czy są jakieś takie jeszcze dodatkowe zadania, zagadnienia na początek przygody z Rubim? Czy coś jeszcze musielibyśmy dodać do tego, oprócz twojej fajnej rady wskakuj na biblioteki i choćby poprawię literówki, bo wtedy się wiele uczysz?
Jasne. Znaczy, jeśli myślimy o takich kwestiach technicznych, no to nie uciekniemy od zaznajomienia się z takimi podstawowymi aspektami programowania obiektowego. Tak jak mówiłem, Ruby to jest język obiektowy, znaczy tak się o nim mówi, w nim tak naprawdę możemy pisać za pomocą różnych paradygmatów, ale ten obiektowy jest najsilniejszy i najczęściej się z niego korzysta, więc jakaś tam wiedza ogólna chociażby o tym, czym jest dziedziczenie, czym jest polimorfizm, no takie podstawowe aspekty będą nam potrzebne do tego, żeby chociażby pisać jakiś taki podstawowy kod. To jeśli chodzi o Rubiego, jeśli chodzi o Ruby on Rails, Ruby on Rails działa na zasadzie paradygmatu MVC, model widok controller. No i musimy przynajmniej wiedzieć, co to jest, jakie warstwy naszej aplikacji są i gdzie w kodzie naszej aplikacji umieszczać właśnie pliki modeli, widoków i kontrolerów. To jest taka podstawowa wiedza. Jeśli będziemy chcieli w Ruby on Rails generować jakieś strony www, no to jakaś tam znajomość HTML-a i JavaScriptu i CSS-ów też musi być. W Ruby on Rails wykorzystujemy, jak gdyby generujemy HTML, który trafia do przeglądarki, natomiast w kodzie mamy różnego typu szablony, widoki i to są widoki, które są pisane z wykorzystaniem takich technologii jak ERP i HAML, które są dosyć podobne do HTML-a, tak naprawdę jeśli ktoś wie, jak działa i czym jest HTML, to bardzo szybko zrozumie. I to też są takie rzeczy, które są w miarę na początku, powiedzmy, wymagane. Większość aplikacji, które obecnie tworzymy, które działają w takim, ogólnie można powiedzieć, w internecie, gdzieś zapisują dane. Więc no, musimy chociażby się otrzeć o jakąś znajomość baz danych, jakiegoś MySQL-a czy Postgresa, po to, żeby tych danych nie tracić, po to, żeby je gdzieś zapisywać i po to, żeby skądś je móc sobie pobierać. Więc no, takie rzeczy siłą rzeczy będziemy musieli te technologie w jakiś sposób gdzieś tam poznać, zaznajomić się z nimi. Ja nie mówię tutaj o zgłębianiu, ale chociażby poznaniu podstawowych rzeczy, bo bez znajomości tych kwestii no nasza aplikacja nie będzie mogła być dowieziona, albo będzie po prostu niepełna, prawda? Jeśli będziemy chcieli dla naszego kolegi zrobić stronę, która daje możliwość czegoś wyklikania, nie wiem, stworzenia jakichś blog postów, jakichś wpisów, no to będziemy chcieli gdzieś zapisywać, więc no, będziemy musieli siłą rzeczy trochę baz danych liznąć, że tak powiem. Więc tego typu aspekty siłą rzeczy gdzieś tam na naszej drodze staną.
No więc musimy ogarnąć programowanie obiektowe, musimy, to jest bardzo ciekawe, że musimy również, no mimo wszystko liznąć frontu trochę, albo najlepiej jak najwięcej.
Ale to może sprostuję tak. taką rzecz, bo od wersji bodajże piątej Rails'y posiadają taką opcję generowania tylko API. Obecnie jak sobie popatrzymy na nasze aplikacje działające w internecie, to bardzo często to jest tak, że jest frontend, który jest takim bogatym JavaScriptowo, CSS-owo, HTML-owo tworem. I jest też backend, który tak naprawdę służy jako dostawca danych, ale też takie miejsce, gdzie możemy wysyłać te dane z frontendu i w jakiś sposób je zapisywać. Mhm. I możemy sobie stworzyć właśnie projekt w Ruby on Rails, który jest tylko w takim trybie API mode, czyli on jak gdyby nie będzie wystawiał HTML-a, nie będzie generował strony do wyświetlania w przeglądarce, ale będzie tylko zwracał dane, na przykład w dobrze może wszystkim znanym formacie JSON, czy też XML, czy jakimkolwiek innym. Czyli będzie tylko wystawiał i akceptował dane. No i w takim przypadku, który jest obecnie coraz częstszym właśnie case'em, no nie będziemy musieli gdyby znać żadnych praktycznie technologii frontendowych, bo bardziej będziemy działać po stronie danych. Ale jeśli będziemy sobie życzyli, albo takie będzie nasze marzenie, żeby stworzyć jakiś właśnie startup, no to najprawdopodobniej będziemy chcieli za pomocą właśnie frameworka Ruby on Rails również generować od razu HTML i wyświetlać to szybko w przeglądarce. No wtedy, tak jak powiedziałeś, nie uciekniemy od znajomości jakichś tam zagadnień frontendowych na pewno.
Mówiliśmy o Rubim, mówiliśmy o Ruby on Rails. Czy coś jeszcze przyszło ci do głowy podczas rozmowy? Dążę do Ruby on Rails. Czy coś jeszcze musielibyśmy dodać, coś doprecyzować?
Tak, znaczy, jeśli chodzi o Ruby on Rails, rzeczy, z którymi na pewno będziemy mieli do czynienia, to jest testowanie. To znaczy testowanie kodu. To nie jest oczywiście kwestia związana tylko z Rubim, tylko z Railsami, natomiast kwestia ogólna, jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania, inżynierię oprogramowania. I kładzie się obecnie duży nacisk na to, żeby tworzyć tak zwane testy jednostkowe, czyli żeby pisać kod, który testuje inny kod. Bardzo często robią to właśnie programiści, tak zwane unit testy są tworzone przez programistów, no i dobrze byłoby znać takie rozwiązania, takie gemy, jak na przykład RSpec, bardzo często wykorzystywany, który daje nam możliwość pisania właśnie takich testów. Nie uciekniemy też pewnie od takich kwestii związanych z tak zwanym active recordem, czyli z tym, w jaki sposób komunikujemy się z bazą danych. To jest tak naprawdę pewien wzorzec projektowy, ale on jest bardzo, bardzo mocno i silnie powiązany i ugruntowany w Ruby on Rails i wszystkie tak naprawdę tutoriale, czy jakieś tam filmiki instruktażowe i tak dalej, bazują właśnie na tym rozwiązaniu. To jak gdyby z takich kwestii technologicznych i warto by też było jeszcze zrozumieć, jak same Railsy są zbudowane, ponieważ z zewnątrz może się wydawać, że to jest framework, że to jest taki monolit, taka po prostu taki twór, który jest bardzo jednolity. Tymczasem pod spodem, jakby tam spojrzeć, to tak naprawdę to jest gem, który składa się z innych gemów, czyli bazuje na jeszcze mniejszych rzeczach, które mogą być rozwijane osobno. Na przykład ten active record, o którym wspomniałem, jest elementem, jest gemem wchodzącym w skład Railsów, taką funkcjonalnością do komunikowania się z bazą danych. Są jeszcze inne, typu Action Cable, Action Mailer i tak dalej, które służą do różnych zastosowań i dostarczają do Railsów funkcjonalności z określonej, powiedzmy, domeny, na przykład wysyłanie maili, czy jakieś tam zapisywanie plików i tak dalej. I dla mnie też to było w pewnym momencie sporym zaskoczeniem, kiedy odkryłem, że Railsy to nie jest po prostu jeden wielki framework, który dostajemy, ale teoretycznie my możemy sobie wykluczyć z naszej aplikacji pewne elementy, które wchodzą w skład frameworka Ruby on Rails, ale które nam nie są do końca potrzebne. Przykładowo, od pewnego czasu mamy w Ruby on Rails coś takiego, co się nazywa Action Cable. To jest taki gem, taki framework, który służy do komunikacji z przeglądarką za pomocą WebSocketów. I bardzo często może się okazać, że tego w ogóle nie potrzebujemy u nas, takiej funkcjonalności nie potrzebujemy w naszej aplikacji, wtedy możemy sobie, powiedzmy, z takiej części składowej Railsów po prostu zrezygnować.
Wyjaśnij jeszcze tylko WebSocket.
Pewnie. Jakiś czas temu, jeszcze kilka lat temu, całość komunikacji ze strony serwera do przeglądarki i w drugą stronę odbywała się po protokole HTTP. Mhm. Czyli przeglądarka wysyła jakieś żądanie, na przykład wyślij mi, nie wiem, jakiś plik określony, prawda, albo zapisz coś po swojej stronie i tak dalej. Przeglądarka żąda od serwera, serwer robi to, co przeglądarka chce albo nie i odsyła jakąś odpowiedź zwrotną. Na przykład, ok, udało się, czyli wysyła odpowiedź HTTP 200, dajmy na to, czy wszystko poszło ok, ale może też zwrócić, dajmy na to, 404, czyli że na przykład plik nieznaleziony i tak dalej, tych statusów jest tam całkiem dużo. Czyli taka komunikacja działała na zasadzie ja żądam albo pytam o coś, serwer odpowiada. Mhm. Taka komunikacja jest komunikacją bezstanową, to znaczy jak gdyby przy każdym kolejnym żądaniu serwer nie pamięta już o wcześniejszym, czyli nie interesuje go, jakie wcześniej były, powiedzmy, zapytania. Dla niego każde zapytanie jest na zasadzie ok, robię to, co ode mnie chcą i zamykam to połączenie, prawda? Połączenie jest zamknięte. I z tym jest pewien problem, ponieważ takie otwieranie połączenia trwa i kosztuje ileś tam zasobów. Mhm. I często jest też nieoptymalne, bo wyobraźmy sobie taki czat. Jeśli każda pojedyncza wiadomość oznaczałaby otwórz połączenie, przeszli, że ktoś wysłał buźkę i zamknij i tak dalej, no to byłoby to bardzo nieoptymalne. Dlatego w pewnym momencie pojawiły się WebSockety. To jest takie bardziej stabilne i bardziej trwałe połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem, które jest, powiedzmy, otwierane. Serwer robi coś, co chcemy, ale nie zamyka tego połączenia. To połączenie cały czas jest otwarte, jest taką rurą, takim kanałem cały czas otwartym i na bazie tej komunikacji serwer może sobie w sposób ciągły, powiedzmy, rozmawiać z przeglądarką albo przeglądarka z serwerem. Oczywiście to jest w bardzo dużym skrócie i są spore ograniczenia tego, ale mniej więcej w ten sposób może się to odbywać. I dajmy na to, jak w naszej aplikacji widzimy sobie taką ikonkę dzwoneczka, które najczęściej mówią, że będą notyfikacje, no to właśnie jest najczęściej to jest WebSocket, który jeśli coś się po stronie serwera pojawi, czy na przykład ktoś do nas wysłał wiadomość, to po tym otwartym połączeniu serwer wysyła do naszej przeglądarki informacje. Przeglądarka może na to jakoś zareagować, na przykład wyświetlić jedynkę, prawda, jako kolejne powiadomienie i nie musi tego, my nie musimy przeładowywać strony, żeby to się wydarzyło.
Świetnie. Bardzo mi się podoba, jak to tłumaczysz, bo mówisz to takimi fajnymi, prostymi słowami, że takie łopatologiczne tłumaczenie to jest to, czego mi czasami brakuje wśród programistów, z którymi rozmawiam.
To jest trudne.
Wiem, że to jest trudne, bo masz pewnie klątwę wiedzy, że
oj, tak.
Chciałbyś wzbić się na wyżyny i zacząć mówić tym technożargonem, który nie jest zrozumiały dla zwykłych zjadaczy chleba albo dla developer wannabes. Uczymy się Rubiego, zdobywamy doświadczenie, rozwijamy się i w końcu Krzysztof Kępiński mówi, no wymyśl sobie aplikację, niekoniecznie powtarzaj. Jak się tworzy pierwszą aplikację w Ruby? Uwaga słuchacze, mówi Krzysztof Kępiński.
To akurat jest dosyć proste. W momencie, kiedy mamy już zainstalowanego bandlera, instalujemy sobie rejsy. Robimy to za pomocą polecenia gem install rails. Wówczas na naszym komputerze mamy taką najświeższą wersję frameworka Rails. No i teraz te Railsy dostarczają nam całkiem sporo komend, które możemy wykorzystać do tego, żeby budować naszą aplikację. Czyli można powiedzieć, że w jednym miejscu na naszym komputerze jest ten framework, jest ten wzorzec, a teraz będziemy chcieli tworzyć aplikację wykorzystując ten framework. Wtedy w konsoli wpisujemy sobie Rails, new i nazwa naszego projektu, na przykład to do, dajmy na to. W tym momencie Rejsy wygenerują nam z tego szablonu całą aplikację, całe drzewo katalogu, wszystkie pliki konfiguracyjne, wszystkie powiązania i tak dalej, które potrzebujemy, żeby mieć taką podstawową wersję aplikacji. Oczywiście ta aplikacja oprócz samego frameworka, jak gdyby nic jeszcze nie posiada, to dopiero naszym zadaniem będzie, żeby jakąś tam funkcjonalność napisać. Natomiast mnóstwo rzeczy mamy już ustawionych na początku. Musimy tych konfiguracji tworzyć. To jest zrobione za pomocą tego polecenia właśnie Rails New. No i teraz powiedziałem, że żeby stworzyć aplikację, to my musimy napisać ten kod. Na szczęście, tak jak mówiłem, dla początkujących framework działa na zasadzie konwencji, czyli jeśli znamy tą konwencję, to wiemy, gdzie mamy wstawić poszczególne fragmenty, powiedzmy, naszego kodu, żeby to wszystko razem ze sobą zadziałało, czyli na przykład, gdzie mamy wstawić plik widoku, czyli tego, co jest wyświetlany, gdzie mamy wstawić plik tak zwanego modelu, czyli powiedzmy połączenia z bazą danych i gdzie plik kontrolera, czyli taki plik, który nam tym wszystkim zawiaduje i mniej więcej łączy, powiedzmy, w całość. I jeszcze, żeby sobie to uprościć, Railsy wprowadziły tak zwane generatory. Czyli dajmy na to, jeśli chcemy sobie stworzyć, dajmy na to, formularz, który przyjmie imię i nazwisko użytkownika i zapisze to w bazie danych, to tak naprawdę wykonujemy to jedną komendą. Tak, jedną komendą. Railsy stworzą nam tak zwany scaffold, czyli taki wzorzec, taki, no nie wiem, takie rusztowanie, można powiedzieć, które będzie już działającą funkcjonalnością. Wpiszemy sobie, powiedzmy, Rails, tam generate i to, co chcemy, i w tym momencie wygeneruje nam realny kod. Znaczy w naszej aplikacji będziemy widzieli kod. To już jest jakaś podstawa. My ten kod możemy sobie pozmieniać, możemy go upiększyć, możemy, nie wiem, angielskie słówka przetłumaczyć na polskie i tak dalej, ale jak gdyby to będzie działało, w sensie to będzie pokazywało w przeglądarce ten formularz, to będzie zapisywało to do bazy. I teraz to jest też świetna sprawa dla początkujących, ponieważ oni są w stanie wygenerować sobie kod, który działa i oni będą w stanie widzieć, jak taki kod działający powinien wyglądać. Więc to daje im świetną wskazówkę do tego, jak w razie czego w przyszłości powinni sami pisać kod. Dostają taki dobry zestaw dobrych praktyk, jak kod powinien wyglądać. Więc korzystając właśnie gdyby z takich poleceń, które nam Railsy automatycznie po zainstalowaniu umożliwiają w konsoli, jesteśmy w stanie dużo rzeczy wygenerować po prostu z tak zwanego palca, czyli tworząc, wpisując po prostu komendę i tylko modyfikując to, co zostało wygenerowane. No to już jest bardzo duże uproszczenie.
I teraz uwaga, proszę nastawić uszy, bo dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, mamy ciekawą informację. Krzysztof jako autorytet w dziedzinie IT lubi się dzielić swoją wiedzą, ponieważ Krzysztof pomaga zrozumieć IT. Krzysztof całkiem niedawno nagrał kilka ciekawych filmów. Jeśli wejdziecie na stronę kurs Ruby i Rails, to zostaniecie przekierowani do takiego bezpłatnego mini kursu. Będziesz go potem rozwijał?
Tak, to jest przekierowanie do playlisty z mojego kanału na YouTubie, gdzie wrzuciłem kilkanaście lekcji takich informacyjnych dla zupełnie początkujących, jeśli chodzi o Ruby i Railsy. Chciałbym usłyszeć od użytkowników, co oni o tym myślą, czy jest sens rozwijać ten projekt, czy to jest dla nich wartościowe. Jeśli tak, to mam jeszcze trochę w zanadrzu wiedzy i doświadczenia i obiecuję, że mogę się tym podzielić. Dajcie po prostu znać, czy to jest coś wartościowego dla was i z chęcią to będę rozszerzał. Tak jak Jędrzej tutaj powiedział, to jest zupełnie darmowe, publiczne na YouTubie. Można sobie jak najbardziej to przesłuchać. Krótkie takie lekcyjki, 7-10-minutowe, ale myślę, że dobre wprowadzenie takich podstawowych zagadnień związanych właśnie z Rubim i z Railsami. Także zapraszam.
Bierzcie i uczcie się, ponieważ Krzysztof to jest z jednej strony podcaster, z drugiej strony programista, dodatkowo uczy, dzieli się wiedzą. Kursy Ruby i Rails, w notatkach też będzie link do tego. Zachęciłeś mnie Gdyby nie było tak, że powinno się trzymać jednej technologii podczas nauki, to już dzisiaj wieczorem bym się przesiadł, a tak będę musiał trochę poczekać, aż trochę ogarnę JavaScript, a potem będę jakoś próbował coś myśleć o Rubim.
Mimo wszystko zapraszam, ponieważ kilka tych pierwszych lekcji to są lekcje takie bardziej opowiadanie o tym, skąd ten Ruby i te rejsy się wzięły i jak to mniej więcej czasowo wyglądało pod względem rozwoju i do czego jest używane, więc przez kilka tych początkowych filmików jeszcze ani jedna linijka kodu nie pada, więc myślę, że to nie będzie jakoś tam interferowało z innymi językami.
A dlaczego mam tego nie, dlaczego tego nie obejrzeć? Przecież rozwój też jest niesamowicie ważny w tym przypadku. Kursy Ruby i Rails.pl. Jak wejdziecie na to? Ja już sprawdziłem. Jak wejdziecie na ten adres, zostaniecie przekierowani na YouTube, na playlistę. Możecie sobie obejrzeć kilkanaście krótkich filmów, w których Krzysiek opowiada trochę o historii Ruby i trochę o tym, jak się tym Rubim posługiwać. Coś musimy dodać na koniec, Krzyśku?
Dodałbym tylko, że według mnie warto potraktować Ruby jako taką technologię, od której chcemy rozpocząć swoją naukę programowania, ponieważ tak jak mówiłem, ten próg jest naprawdę, naprawdę nisko. Można znaleźć w internecie takie programy, które są tak naprawdę czytane, tak w momencie czytania wydaje się, że to jest po prostu napisane po angielsku, tymczasem to jest pełnoprawny i poprawny język Ruby, więc to według mnie upraszcza zdecydowanie wejście właśnie w ogóle w świat programowania. Ja osobiście polecam, ta technologia daje naprawdę dużo fanu z programowania, ma swoich wiernych wyznawców, więc warto do nich należeć, bo po prostu tworzy się fajny soft, ma się do czynienia z ludźmi, którzy z chęcią pomogą i dzielą się wiedzą, a jednocześnie jak sobie można zobaczyć na różnych portalach pracy, całkiem fajnie się zarabia po prostu będąc całkiem ogarnięty w tych technologiach.
Kusisz, kurczę, kusisz. Bardzo mi się podoba ten sposób prowadzenia podcastu, podcast live. Mam wrażenie, że zawsze jest taki żywszy, że nie musimy kombinować, a mamy po prostu fajną rozmowę, trochę jak Skype, tylko bardziej na temat. Coś musimy dodać na koniec?
No jeszcze zaproszę do kurs Ruby i Rails.pl. No i tobie, Andrzej, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że trochę tam zainspirowaliśmy, trochę rozwialiśmy wątpliwości. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jaki będzie odzew. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że tutaj mnie ugościłeś w swoim live podcaście.
Zawsze masz otwarte drzwi do uszu słuchaczy Developer Wannabe Podcast. Bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że nas oglądaliście. Bardzo wam dziękujemy za to, że nas słuchaliście. Gościem podcastu Developer Wannabe Podcast był Krzysztof Kępiński, programista Ruby, autor kursu Ruby i Rails.pl i podcaster. Porozmawiajmy o IT. Dziękujemy za wasz czas i dziękujemy za wasze uszy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Cześć.
Jak zwykle dziękuję za wasz czas i za wasze uszy. Jeśli ktoś z was zainteresował się Rubim, zaciekawiło go to, możecie znaleźć więcej informacji, jeśli wpiszecie kurs Ruby i Rails.pl. To jest taki link, oczywiście jest w opisie i ten link przekieruje was na YouTube'a, na playlistę, którą przygotował Krzysztof. Subskrybujcie, lajkujcie, podajcie ten podcast dalej. Dzięki. Do usłyszenia.